Cześć, witam Cię po przerwie w podcaście Slow Talks. Ja nazywam się Joanna Toboła-Pieńczak i w tym podcaście zachęcam do tego, żeby żyć wolniej, ale bardziej świadomie i skupić się na tym, co naprawdę ważne. Dzielę się tutaj moimi różnymi odkryciami, przemyśleniami i perspektywą gości, których zapraszam do odcinków. A dzisiejszy odcinek będzie o tym, że nie każdy pomysł musi wypalić. Albo wręcz nie powinien wypalić. I ja tak sobie myślę, że z tymi różnymi pomysłami to jest trochę jak z relacjami. Nie każda relacja, nie każda znajomość jest na stałe, ale zakładam, że każda z nich wnosi coś. Czasem super fantastycznego, czasem trudniejszego, ale wnosi coś do naszego życia. I problem może pojawić się wtedy, kiedy my do pewnych relacji, które już nam nie służą zbyt mocno przywiązujemy się, tak samo jak do pomysłów, które być może na początku były fajne i chcieliśmy się w nie zaangażować, ale z czasem, no właśnie, z jakiegoś powodu przestały takie być, a my wciąż je rozpamiętujemy, rozgrzebujemy, biczujemy się za to, że czegoś nie robimy albo że coś nie wyszło i no nie spełniło naszych oczekiwań, które pewnie w tym pomyśle pokładaliśmy. I kiedy jesteśmy w takim stanie przywiązania do tego, co nam już nie służy, to zamiast kierować energię do nowego, my wciąż kierujemy ją do tych starych rzeczy, z którymi tak naprawdę warto byłoby się pożegnać, żeby stworzyć miejsce na coś innego i tak nie umartwiać się nad tym, co nie wyszło. A można do tego podejść łagodniej i w tym odcinku opowiem Ci, jak to zrobić. A przy okazji daję znać, że ruszyły zapisy na 3. edycję mojego programu mentoringowego Mental Glow Up, w którym właśnie pobudzimy nową energię do działania, zresetujemy jakieś założenia, przekonania, które siedzą w głowie i być może uniemożliwiają pójście do przodu. Pokażę Ci, jak korzystać ze swoich zasobów, które na pewno masz w sobie, po to, żeby tworzyć rzeczywistość opartą na Twoich warunkach, na Twoich wartościach i na Twoich zasadach. Więc jeśli czujesz, że przyda Ci się świeże spojrzenie i przestrzeń na start czegoś nowego, to w opisie odcinka znajdziesz link z kompletem informacji, a z programem ruszamy już 2 października. A teraz przechodząc do tematyki odcinka. Ja jestem osobą, u której szklanka zazwyczaj jest do połowy pełna, albo czasami mówię, że wręcz z tej szklanki się wylewa. Jestem sporą optymistką, mam w sobie bardzo dużo nadziei i w zasadzie jak patrzę na to, jak zmieniło się nastawienie moje w przeciągu ostatnich kilku lat, to naprawdę z każdej sytuacji jestem w stanie wynieść sobie coś bardzo dobrego dla siebie albo w taki sposób sobie uzasadnić, że rzeczy potoczyły się tak, a nie inaczej, że bywam często wdzięczna za trudne sytuacje. I bardzo lubię co jakiś czas poddawać się takiej refleksji, takiej retrospektywie, myśleć o tym, gdzie byłam rok temu, a gdzie jestem tutaj, albo patrzeć na problemy, które martwiły mnie jakiś czas temu, a teraz mogę już korzystać z ich rozwiązań. Ale czasami chcę sobie też przypominać o takich rzeczach, które no niekoniecznie wypaliły. Bo właśnie przez ten mój optymizm ja chcę się skupiać na dobrych rzeczach, ale nie chcę pozostawiać takiego złudzenia, jakoby wszystko, co trudne, magicznie przemieniam w coś dobrego albo wszystkie pomysły, które przychodzą mi do głowy, stają się niesamowitymi realizacjami. I wybrałam sobie takie 3 pomysły, o których bardzo króciutko, ale żeby zarysować Wam kontekst, projekty, pomysły, które na przestrzeni ostatnich kilku lat pojawiały się w moim życiu, mniej lub bardziej angażowały, ale koniec końców nie mam jak pochwalić się w tym momencie jakimiś efektami lub pożegnałam się z nimi. I pierwszy taki pomysł, który był przez jakiś czas realizowany, to prowadzenie YouTube'a pod brandem Small Travelers, bo pod taką nazwą zaczynałam swoją przygodę wraz z moim mężem w social mediach i w ramach Small Travelers opowiadaliśmy o naszych dalszych i bliskich podróżach, w pewnym momencie byliśmy okrzyknięci specjalistami od City Breaków, no i w 2020 roku postanowiliśmy rzucić wszystko i wyjechać mieszkać w świecie, no i w naszej głowie oczywiście pojawiło się, super sprawa, to kręćmy YouTube'a, warto tam wejść, zróbmy to. I próg wejścia na początku był bardzo spory, bo musieliśmy nauczyć się montażu, w ogóle to były takie nasze początki pierwsze z dłuższą formą wideo. Ja byłam dosyć sceptyczna, mój mąż był bardzo zajarany tym faktem i rzeczywiście zaczęliśmy robić tego YouTube'a. To był też taki czas pandemiczny i ten kanał całkiem fajnie się poniósł. Wiele filmów miało dziesiątki tysięcy wyświetleń, dostawaliśmy bardzo fajny feedback. I chyba po 5 albo 6 odcinkach i mając zgromadzone bardzo dużej ilości materiału, my po prostu przestaliśmy to robić. Bo była to mocno angażująca forma, wymagała od nas w zasadzie bycia ciągle głową w tym myśleniu, jeżeli coś się działo, a mieliśmy w tamtym czasie bardzo dużo przygód, żeby ciągle to filmować, żeby być uważnym na te momenty, no bo przecież one były chwilowe i mogły przepaść, a były fantastycznym materiałem do tego, żeby podzielić się na YouTubie. I w pewnym momencie po prostu straciliśmy jakąś regularność w publikacjach. Materiał dalej nagrywaliśmy z myślą, że zaraz do tego wrócimy, no ale jesteśmy 5 lat później i przynajmniej do teraz nie wróciliśmy. Był to fajnie zapowiadający się projekt, był to projekt, który dawał nam radość, ale z drugiej strony to zaangażowanie było zbyt spore i po prostu jakoś się wypaliło. Nie poszliśmy z tym dalej. Czy coś straciliśmy? Nie wiem. Drugi projekt dotyczył brandu odzieżowego i prowadziliśmy taki mały brand odzieżowy przed 2020 rokiem. On głównie był skierowany do naszych znajomych i znajomych znajomych, ale po 2 latach przerwy poczuliśmy, że jednak chcielibyśmy z tym projektem wrócić i wrócić na szerszą skalę. I nasi przyjaciele odezwali się do nas i powiedzieli, że chcą zrobić coś razem, więc jak to my, spragnieni pomysłów, po prostu od razu powiedzieliśmy tak, róbmy to. I znowu historia w jakiś sposób się powtarza jak z YouTube'em. Bardzo mocno zaangażowaliśmy się w ten projekt. Około 5 roku przygotowywaliśmy wszystko, szukaliśmy materiałów, stawialiśmy brand na nowo, budowaliśmy społeczność. Mieliśmy naprawdę fajną ekipę, która mogła z różnych perspektyw zatroszczyć się o ten projekt. Zrobiliśmy pierwszy drop, sprzedaż była na bardzo fajnym poziomie. Zrobiliśmy kolejny drop, to samo. Ale nagle zdaliśmy sobie sprawę, że to przestaje już być dodatkowe zajęcie dla zajawki, a jednak wymaga pełnoetatowego zaangażowania. A znowu, przy ilości projektów, które lubimy się angażować, nie wyobrażaliśmy sobie tego, żeby wejść w ten projekt na 100%. Po drodze wydarzyły się jeszcze jakieś takie inne rzeczy, które spowodowały, że musieliśmy podjąć decyzję, że jednak z tego projektu rezygnujemy. Czy było to trudne? Było. Czy czuję, że rozgrzebaliśmy coś z potencjałem znowu i znowu to porzuciliśmy? Czuję. Czy byłabym w stanie teraz dalej się w to angażować? Nie ma takiej opcji. Ale jestem też taka mądra po fakcie, kiedy mogę się już do tego zdystansować, bo samo podejmowanie decyzji o tym, żeby przyznać, że coś nie wypaliło albo że coś dłużej nie ma sensu, jest zawsze na początku trudne. I trzecia rzecz, powiedziałam sobie rok temu, że napiszę książkę. Napiszę książkę z tymi różnymi historiami, które wydarzyły się w moim, w naszym życiu przez ostatnich 15 lat. I podjarana tą myślą i wizją tego, jaką fajną wartość mogę dostarczyć tą książką, usiadłam, zaczęłam pisać. Pisałam przez 15 dni, a potem wskoczyły inne obowiązki, inne priorytety, inne zadania. I do dzisiaj nie wróciłam do pisania. Co jakiś czas, myślę przynajmniej raz w tygodniu, powraca do mnie myśl, że przecież mogłabym zamiast robić coś konkretnego właśnie teraz usiąść i pisać tą książkę, bo po prostu myśli w mojej głowie kotłują. Ale chyba dostałam jakieś blokady, że nie potrafię do tego wrócić. W sumie fajnie, że wiem, że coś tutaj nie gra, ale z jakiegoś powodu od roku nie zabrałam się ponownie do tego projektu, chociaż bardzo bym tego chciała. I dzieląc się tym wszystkim, chcę przekazać to, że nie każdy projekt musi wypalić. Nie każdy projekt musi być prowadzony konsekwentnie. Nie każdy projekt musi od razu przejść od pomysłu do realizacji, bo po drodze może wydarzyć się bardzo dużo rzeczy. Ale co najważniejsze, nie każdy nieudany pomysł czy nieudany projekt jest fuck-upem, bo ja o wiele bardziej wolę patrzeć na to, że jest to swojego rodzaju eksperyment, który przyniósł mi dodatkową wiedzę, dodatkowe doświadczenie. Oczywiście może nie od razu to widać, ale kiedy się do tego zdystansujemy, to możemy zauważyć, że coś nie wyszło, ale dowiedzieliśmy się rzeczy XYZ. Że coś nie zadziałało, ale dzięki temu podrążyłam i znalazłam inny sposób na rozwiązanie problemu. Albo że jakiś temat nie chwycił, ale dzięki weryfikacji, jakieś hipotezy, tezy, którą miałam w sobie, mogłam zdobyć nowe informacje i dzięki temu znaleźć jednak coś, co na przykład chwyci. I tak jest, kiedy patrzę na te projekty, pomysły z perspektywy czasu, bo dzięki Gruo zrozumiałam, że przy moim sposobie na życie, trybie życia, produkt fizyczny, który w dodatku znajduje się w zupełnie innym kraju, nie jest zupełnie czymś, na co teraz ja chcę poświęcać uwagę. No i że projekt marki odzieżowej oznacza pełnoetatowe zaangażowanie. Więc w jakiś sposób pożegnałam się z takim marzeniem wyidealizowanym, żeby coś takiego robić. Dzięki YouTube'owi nabrałam jakieś śmiałości do mówienia, nauczyłam się montować materiały wideo, oswoiłam się po prostu z kamerą i kiedy materiały wideo weszły mocniej do social mediów, ja już miałam jakąś drogę przebytą za sobą. A to, że nie zabrałam się do teraz do pisania książki, chociaż bardzo chciałabym to zrobić, przypomina mi o tym, że jeżeli nie ustawi się czegoś jako priorytet, jeżeli czegoś nie wybierze się jako tą ważną rzecz, to trochę ciężko, żeby ona zadziała się w międzyczasie, a ja po prostu w przeciągu ostatniego roku zdecydowanie inne rzeczy postawiłam sobie jako te najważniejsze. I to, co jest mega ważne, niezależnie od tego, czy ten pomysł wypali, czy nie wypali, to właśnie ta droga, ta możliwość uczenia się, możliwość przyglądania się sobie i wyciągania wniosków i bardzo dużo też o tym, w jaki sposób to zrobić i dlaczego to jest ważne, opowiadam w ramach Mental Glow Up, dlatego że uważam, że jeżeli my zmienimy sposób myślenia, to mamy szansę zmienić bardzo dużo rzeczy dookoła nas. Jasne, nie będziemy mieć 100% wpływu na to, co się dzieje w naszym życiu, jakie są te warunki zewnętrzne, ale mamy wpływ na to, jak my zareagujemy, jak my do tego podejdziemy, jakich wyborów dokonamy. No i jak do tych wyborów podchodzić świadomie, jak oswajać jakieś pułapki umysłu, które towarzyszą przy podejmowaniu różnych decyzji, przy decydowaniu się na zmiany, o tym właśnie więcej opowiadam w Mental Glow Up, o konkretnych technikach, narzędziach i no to jest taka pigułka wiedzy. Dziewczyny, które brały udział w pierwszej, drugiej edycji, bardzo często wspominają o tym, że po pierwsze, brakuje im energii tych spotkań i to było coś, co ich w jakiś fajny sposób przez ten ponad miesiąc pracy prowadziło, a po drugie, że są wyposażone teraz w konkretne narzędzia i zauważają o wiele więcej rzeczy, potrafią się zdystansować i w inny sposób podejmują decyzje. Właśnie w taki bardziej świadomy, nastawiony na to, czego im naprawdę trzeba. I taką myślą w moim odcinku jest też to, żeby zachęcić do tego, że jeżeli masz pomysł, to nie podchodź do niego jako taka sprawa życia i śmierci, że to musi wypalić, a jeżeli nie wypali, to świadczy to o tobie, że jesteś beznadziejna, że się nie nadajesz, że znowu coś nie wyszło. Zachęcam do tego, żeby do tych pomysłów podchodzić bardziej jak do takich eksperymentów, że bierzesz coś i chcesz sprawdzić, czy to zadziała, czy to nie. Bo jest też taka część nas, taka tendencja do zakochiwania się w swoich pomysłach, więc jeżeli zakochamy się z czymś, to pogodzenie się z utratą, z poddaniem się, z wypaleniem, z zerwaniem z tym pomysłem jest o wiele trudniejsze, niż kiedy do tego pomysłu podchodzimy w taki zdystansowany sposób. I ja sama wiem, że ja też zakochuję się w swoich pomysłach i wręcz to zakochanie w jakiś sposób napędza mnie do tego, żeby je realizować, żeby je działać, żeby właśnie porzucić wszystko, co robię i skupić się na tym czymś innym. Ale z drugiej strony mam w głowie tą myśl, że z jednej strony tak, jest to zakochanie, jest ta chęć działania, ale z drugiej strony potrzebuję w jakiś sposób pozbawić się oczekiwań, takich oczekiwań, jakie mogą się pojawiać na przykład, kiedy mamy motylu w brzuchu i się zakochamy. Tylko po prostu jestem otwarta na to, co przyjdzie. Nastawiam się na to, że działam dlatego, że chcę zweryfikować jakieś rzeczy, a nie dlatego, że biorę za pewnik, że skoro to, co wymyśliłam, jest tak genialne, to na pewno musi wypalić. I uważam, że w robieniu w ogóle ruchów, projektów, w wymyślaniu tych pomysłów większą wartość często niż ten output na samym końcu jest droga, którą przemierzamy. Jest to, czego możemy się nauczyć, jest to, jakich ludzi możemy spotkać, jest to, w jakie często niekomfortowe rejony prowadzimy siebie, żeby nauczyć się też czegoś nowego o sobie, żeby zweryfikować jakieś stare przekonania czy założenia odnośnie tego, jacy my jesteśmy, do czego jesteśmy zdolni, a do czego nie. I oglądam teraz serial 1670 i tam jest taka postać Jana Pawła, który jest zakochany w sobie, jest totalnym narcyzem i jest odklejony od rzeczywistości, ale jego teksty jakoś tak często trafiają w tej swojej naiwności i odklejeniu do mnie. I w momencie, w którym on trafia do, nazwijmy to, kasyna, ma zagrać w jedną konkretną grę, ale okazuje się, że to jednak nie będzie ta gra, a będzie poker, którego on nigdy nie grał i o którym nie ma pojęcia, to kiedy jego syn mówi mu: tato, ale przecież ty nie potrafisz grać w pokera, to Jan Paweł mówi takie zdanie, że Nie wiadomo, czy ja nie umiem grać w pokera, ponieważ nigdy nie grałem. I z jednej strony jest to bardzo naiwne, ale z drugiej strony w jakiś sposób burzy to takie nastawienie związane z przekonaniami i o ile ja jestem fanką tego, że doświadczenie przychodzi wraz z doświadczaniem, o tyle jeżeli my nie decydujemy się na pewne ruchy tylko dlatego, że nam się wydaje, że do czegoś nie mamy predyspozycji, albo coś nie ma szansy się udać, albo to już wszystko było i nikt tego nie będzie chciał, to my sami sobie stawiamy mur, stawiamy sobie po prostu ścianę, przez którą może być ciężko przejść, dopóki nie zdecydujemy się albo nie zobaczymy tego, że ona w pewnym momencie się kończy i możemy ją obejść. Po to, żeby spróbować, po to, żeby odważyć się, wyjść poza jakąś taką bezpieczną strefę i zweryfikować jakieś myśli, które siedzą w głowie. I dlatego uważam, że czasem ta właśnie droga okazuje się większą nagrodą niż cel sam w sobie. Poza tym, jeżeli zaczynamy wchodzić w jakiś nowy pomysł, albo w ogóle pojawia się w naszej głowie rozkmina, to uruchamiamy też jakiś proces. I w momencie, kiedy chcemy do czegoś dojść, prawdopodobnie będziemy potrzebowali coś usystematyzować, jakiś proces zbudować, być może ułożyć sobie jakieś procedury, jakiś schemat działania. To także nas czegoś uczy i kolejna rzecz, za którą możemy być wdzięczni tym pomysłom, projektom, które w jakiś sposób nie wypaliły, to jest budowanie, wbrew pozorom, takiego zaufania do siebie. No bo zobacz, zrobiłaś projekt albo miałaś jakiś pomysł, ten pomysł nie wypalił, nie wdrożyłaś go, ale żyjesz. Jakby działasz dalej, być może masz kolejne pomysły. Są lepsze i gorsze momenty. Oczywiście, że ja sama też mam takie stany, w których zaczynam mówić sobie, że to wszystko jest bez sensu, kolejna rzecz nie wyszła, albo nie wiem, wyrzucać sobie, że jestem za mało konsekwentna, za mało systematyczna, za mało wytrwała w jakichś rzeczach, albo że te rzeczy właśnie nie spełniają tych moich oczekiwań, które sobie postawiłam, ale z drugiej strony wciąż chcę coś robić, wciąż próbuję, więc to, że nawet coś nie wychodzi, ale my nie poddajemy się, tylko idziemy dalej albo próbujemy kolejnych rzeczy, to budzi jakieś zaufanie do siebie samego, że jesteśmy sobie w stanie poradzić w różnych sytuacjach. Bo pewnie kiedy przychodzi ten trudny moment odrzucenia czegoś, poddania się, przyznania przede wszystkim przed sobą, że coś nie wypaliło, to pojawiają się te trudne uczucia. Ale z czasem może też nauczyć nas to, jeżeli pozwolimy sobie na to, takiego unikania takiego paraliżu perfekcjonizmu. Takiego czegoś, że coś musi być idealne, żeby wypaliło, bo te niepowodzenia, które mamy na naszej drodze, jeżeli naprawdę przyjmiemy, że to będą dla nas lekcje, kiedy zechcemy z nich wyciągnąć wnioski, kiedy zechcemy z takim większym samowspółczuciem podejść do siebie, to może być naprawdę ogromna wartość dodana do jakichś naszych kolejnych ruchów. No właśnie, i wywołałam ten temat, jak być dla siebie bardziej łaskawym, bardziej przychylnym, bo przypominam, że nikt nie będzie dla nas takim krytykiem, jak my sami dla siebie. No chyba, że jesteśmy Janem Pawłem z 1670. Dlatego już pierwszą rzecz wywołałam, jak być bardziej łaskawym dla siebie w tym całym procesie, no to patrzeć na te niepowodzenia jak na lekcje. Druga rzecz, ja zachęcam do tego, żeby sobie podziękować. Podziękować za to, że w ogóle podjęliśmy ryzyko, że nam się chciało, że zainwestowaliśmy ten nasz czas. Okej, nie wyszło, ale jednak podjęliśmy piłeczkę, nie siedzieliśmy w miejscu, nie myśleliśmy tylko o tym wszystkim, tylko zaczęliśmy działać. Kolejna rzecz, nie przywiązywać się, bo to trochę jak z tym zakochaniem, jeżeli poznajemy tego wymarzonego partnera i od razu zaczynamy budować wizję po pierwszym spotkaniu tego wspólnego życia, tego domu, tej gromadki dzieci i tych lat starości wspólnie razem, to zaczynamy bardzo energetycznie obciążać tę relację. Już pojawiają się oczekiwania, już pojawiają się jakieś wyobrażenia. Nie dajemy temu rozkwitnąć, nie dajemy temu potoczyć się jakimś swoim biegiem, tylko już wymyślamy sobie, jak to ma wyglądać przez następne kilkadziesiąt lat. A jeżeli, co jest trudne oczywiście, ale podejdziemy do tego z większą lekkością, bez takiego przywiązywania się, z tą myślą, że nic nie jest na stałe, to możemy dać sobie po prostu więcej przestrzeni na to, że będziemy mocniej odporni na zmiany, na niespodziewane obroty spraw i być może tam, gdzie przez to przywiązanie i przez te oczekiwania zauważalibyśmy tylko te negatywne strony, na przykład tego partnera, to zaczniemy widzieć jakieś szanse, że to, co sobie wyobraziliśmy, nie jest takie, jak byśmy chcieli, że to, co widzimy, nie jest takie, jak sobie wyobraziliśmy, ale z drugiej strony być może z tego też możemy skorzystać. No i co, jak coś nie wypala, jak coś dalej nie ma sensu, to chyba warto się z tym pożegnać. Warto zamknąć te drzwi, warto zamknąć ten rozdział. Ja mam trochę tak, że zawsze gdzieś tam mam ochotę jeszcze włożyć tą stopę i zostawić taki malutki prześwit, żeby nie powiedzieć: tak, skończyliśmy z marką odzieżową, albo tak, skończyliśmy z YouTube'em. Tak, nie pisałam tej książki, to jednak jej nie napiszę. Zawsze, przynajmniej na początku, zostawiam sobie taką malutką szansę na to, że może by tam wrócić. Ale czasami są takie, czy relacje, czy takie pomysły, czy projekty, którym warto powiedzieć pa, pa. I zgodzić się ze sobą, że przynajmniej w tym momencie naszego życia nie ma szans, żeby do tego wrócić, bo to też ściąga ciśnienie z bani i zabiera z naszego procesora jakiś taki jeden wątek, który ciągle niby jest otwarty, chociaż od dłuższego czasu nic w nim nie robimy. A jak sobie właśnie zwolnimy tą przestrzeń w głowie, to też warto dać sobie przestrzeń na jakieś nic nie robienie, nie wpadać od razu z jednego pomysłu w drugi, albo oczekiwać od siebie, że skoro coś nie wypaliło, to ja od razu muszę mieć plan B, C, D, E, bo żeby jakieś świeże, nowe rzeczy przyszły, to potrzebujemy jakiegoś resetu, potrzebujemy zbudowania nowej przestrzeni, bo to trochę tak, jakbyśmy dzisiaj kończyli jeden związek, a jutro już wchodzili w następny. No i cóż, ten dystans jest ważny, do dystansu często potrzeba czasu, często potrzeba też wyciągnąć sobie te wnioski, bo chyba Einstein, teraz nie pamiętam, ale chyba on powiedział, że największą głupotą jest robić w kółko to samo i oczekiwać innych efektów. A poza tym ja też w tym moim optymizmie, ale wychodzę z założenia, że czasem to, że coś nie wypaliło, jest tak naprawdę najlepszą rzeczą, jaką mogła się wydarzyć, bo gdyby wypaliło, to mogłoby zamknąć w jakimś projekcie, który może nie był dla nas, albo mogłoby zamknąć przestrzeń na jakieś inne rzeczy, które być może bardziej by nas uszczęśliwiły. Wiadomo, że nigdy nie wiadomo, ale wszystko zależy od perspektywy i można się biczować, można się obwiniać, można mieć do siebie pretensje, że coś nam nie wyszło, a można pomyśleć, że nie wyszło, nauczyliśmy się, a dzięki temu robimy przestrzeń na nowe. My wybieramy, ja zdecydowanie wybieram tą drugą opcję. I na koniec zapraszam jeszcze raz do trzeciej edycji programu mentoringowego Mental Glow Up, gdzie właśnie zmieniamy sobie tą perspektywę, gdzie ustawiamy myślenie na to, aby było dla nas bardziej sprzyjające, bardziej dopingujące, bardziej właśnie oparte na tym samowspółczuciu, niż ciągnące w dół. To cykl 4 spotkań, które odbywają się na żywo. Do materiałów możesz wracać przez kolejny rok. Do każdego spotkania są specjalnie przygotowane ćwiczenia, które dalej poszerzają perspektywę i prowadzą ciebie krok po kroku, bo ja uważam, że wiedza to jedno. Możemy o czymś słuchać w kółko i w kółko, ale dopiero kiedy w praktyce zaczniemy z tym działać, to wtedy dzieje się magia. I poza tym mamy grupę na Facebooku, grupę wsparcia, na której codziennie pojawiają się nowe materiały. Możecie zadawać pytania, pisać i po każdym spotkaniu otwieramy sobie też dyskusję i wiem od dziewczyn z poprzednich edycji, że bardzo sobie ceniły te dyskusje, te perspektywy innych osób i to poczucie, że nie jest się samym ze swoimi myślami, ze swoim problemem, tylko więcej osób tak ma. Bo uwierz mi, że nam się często wydaje, że tylko my tak mamy, a realnie bardzo wiele osób mierzy się z podobnymi myślami, więc w grupie po prostu raźniej, a dzięki temu, czego dowiesz się na Mental Glow Up, wzmocnisz siebie, odzyskasz nową energię do działania, zresetujesz jakieś ustawienia domyślnie i wierzę bardzo mocno, że otworzysz się na nowe. Podsumowując, pomysły, projekty są, raz wypalają, raz nie. Cieszmy się z tych, które wypaliły, bądźmy za nie wdzięczni, doceńmy siebie, wyciągnijmy też lekcje, a te, które nie wypaliły, postarajmy się oswoić, zdystansujmy się, domknijmy je, podziękujmy sobie za zaangażowanie, no i wyciągnijmy wnioski za przyszłość, bo ja wierzę, że każde doświadczenie uczy nas czegoś, tylko czasem potrzebujemy pozwolić sobie na to, żeby to dostrzec. Dzięki za ten odcinek. Zapraszam do komentowania, do podzielenia się swoją perspektywą. Dziękuję za każdą ocenę tego podcastu i łapkę w górę. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na koniec mam do Ciebie wielką prośbę o ocenienie mojego podcastu w aplikacji Spotify i na iTunes. A jeśli chcesz podzielić się ze mną czymś jeszcze, to wpadnij na mój Instagram joanna.tobola. I na koniec więcej treści do pracy nad sobą znajdziesz na portalu slowtalks.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.